Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Salon Książki Biograficznej organizowanym na przystanku Historia Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą gościnę, panią profesor Martę Sikorską, która zajmuje się nie tylko biografistyką, ale również ruchami kobiecymi. I zważywszy na jej obiekt zainteresowania, będziemy dzisiaj rozmawiać z panią profesor na temat jej książki o Aleksandrze Piłsudskiej. Książka jest z nami na spotkaniu również obecna dzięki szczecińskiej księgarni Atut, która prowadzi sprzedaż. Także jeżeli Państwo zostaną skutecznie zachęceni do lektury tejże pozycji, to będzie możliwość pozyskania, jak sądzę, autografu od naszej szanownej autorki. I proszę Państwa, oczywiście bardzo dziękuję za obecność na sali, na obecność przed komputerem, przed jakimś źródłem obserwacji naszego spotkania. I właściwie, jeżeli mówimy o bohaterce i o bohaterstwie, to chciałabym rozpocząć właśnie takim pytaniem. Czy Aleksandra Piłsudska wpisuje się w jakiś model kobiecej bohaterki, czy w ogóle taki model na przełomie XIX i XX wieku funkcjonował i czy on podlegał jakiejś ewolucji, czy jakimś poważnym zmianom?
Dziękuję bardzo pani doktor Katarzynie Rębackiej za zaproszenie mnie do udziału w tej dyskusji. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję, że zechcieliście się Państwo dzisiaj skupić wokół dyskusji na temat kobiecej biografii na przykładzie Aleksandry Piłsudskiej. Wracając do pytania pani doktor, chciałabym przede wszystkim rozpocząć od tego, że wkraczamy w rok Aleksandry Piłsudskiej. Rok 2023 ma być rokiem honorującym jej postać, ale w moim przekonaniu jest to tylko i wyłącznie figura, postać symboliczna w tym wypadku i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wspominać kobiety, które walczyły o niepodległość, bojowniczki niepodległości, kobiety, które działały, pracowały w II Rzeczpospolitej, walczyły w Powstaniu Warszawskim. Później były emigrantkami, czy żyły w powojennej Polsce. Aleksandra Piłsudska, mam nadzieję, będzie symbolem tych kobiet, będzie o ich wkładzie w historię Polski przypominać. Wracając do tego pytania o kobiece bohaterki, chciałabym może zacząć od dość przewrotnie od tego, co w godzinie pożegnania w 1963 roku napisał o Aleksandrze Piłsudskiej Kazimierz Sosnkowski. Sosnkowski pisał o tym, że była to bohaterka niezapomniana. Podawał też powody, dla których historia Aleksandry Piłsudskiej nie zapomni. Jego zdaniem, dlatego że walczyła o niepodległość, była działaczką, była bojowniczką, ale również dlatego, że była wierną współpracownicą marszałka, wyjątkową żoną i matką. Jakby tutaj to w tym wspomnieniu kładł nacisk na to, że polska bohaterka narodowa musi spełniać wszystkie te czynniki, te aspekty. Więc myślę, że Aleksandra Piłsudska byłaby zadowolona z takiej charakterystyki w roku 1963, ale w roku 1905, w roku 1914 pewnie gruntownie by się z tymi słowami zresztą swojego przyjaciela nie zgodziła. Ale Myślę, że najważniejszą częścią tego kobiecego bohaterstwa, żeby wejść do tego panteonu bohaterów i bohaterek, no trzeba było jednak zasłużyć się tą działalnością niepodległościową. Mhm. Mamy te bohaterki powstań narodowych. Powstanie listopadowe symbolizuje Emilia Plater, powstanie styczniowe Henryka Pustowójtówna. Okres niepodległości będzie zapewne tutaj symbolizowała Aleksandra Piłsudska. Myślę, że to jest czynnikiem najważniejszym, żeby do tego panteonu bohaterów w Polsce wejść. Mhm.
Tutaj ten przywołany przez panią profesor Kazimierz Sosnkowski, on jeszcze użył takiego określenia, że miłująca z całego serca żołnierzy komendanta, bo przecież dla tego ruchu upamiętniania, tego ruchu kombatanckiego ona zrobiła bardzo dużo. No ale ja właściwie to chciałam tak sprowokować trochę panią profesor do takiego podzielenia się swoim spojrzeniem na ten kłopot z tą bohaterskością, no bo to, co usłyszeliśmy, to się wpisuje w taką pewną matrycę, która jest stosowana od dawien dawna i ta kobieta w tej ramie się musi gdzieś tam, prawda, znaleźć. Już abstrahując od tego, jaką ewolucję przychodziła Aleksandra Szczerbińska, stając się w tak zwanym międzyczasie towarzyszką Olą, później panią komendantową, panią marszałkową, kobietą z pistoletem, było nie było, strażniczką pamięci, to jednak podkreśla pani w swojej książce i za taki cel jakby obiera, taki cel naukowy sobie obiera, że chciałaby pani tą Aleksandrę Piłsudską przywrócić, bo ona jest taka stabilizowana, bo właśnie to, co usłyszeliśmy, ta rama no nie oddaje w pełni jej historii, jej charakteru, jej osobowości, bo właściwie o tym niewiele można było przeczytać. Więc co takiego panią zainspirowało, żeby właśnie ta taka pomnikowa albo właściwie schowana w cieniu marszałka kobieta została z tego cienia wydobyta? Jaki był impuls, z czym się pani musiała zderzyć, co było kłopotem w odbrązawianiu być może tej postaci?
Impulsem do podjęcia tego tematu, napisania biografii Aleksandry Piłsudskiej, było właśnie to, że zbliżające się obchody odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach tych obchodów przypomniano sobie także o kobiecych sylwetkach. I Aleksandra Piłsudska pojawiła się nagle jako owa bojowniczka niepodległości. Przypomniano sobie, że nie tylko była żoną marszałka, ale działała także samodzielnie. Zresztą zanim go poznała, przystąpiła do PPS-u, związała się z organizacją bojową i wówczas pomyślałam, że to nie jest koniec jej biografii. Zresztą, kiedy patrzymy na biografie popularyzujące, bo to nie jest jedyna publikacja dotycząca Aleksandry Piłsudskiej, one kończą się w zasadzie na tej działalności niepodległościowej. A przecież Aleksandra Piłsudska odgrywała nadal ważną rolę w II Rzeczpospolitej jako żona marszałka. Pojawiło się bardzo wiele pytań, jaką rolę pełniła, dlaczego wybrała taką rolę dla siebie, dlaczego z nią się godziła, czy to były wszystkie możliwości, czy zrealizowała wszystkie swoje marzenia, wszystkie możliwości wykorzystała, jakie dawała jej pozycja i życie w niepodległej Polsce, o którą w końcu walczyła. Poza tym była też ważną postacią polskiej emigracji po II wojnie światowej. I myślę, że to jest temat, który nadal trzeba badać. Ja zresztą w tej biografii piszę o tym, że wiele tematów nie jest tutaj dopełnionych, dokończonych. Ja chciałam w ogóle zatytułować tę książkę Próba biografii, żeby otworzyć tutaj pola badawcze, zastanowić się nad rolą kobiet w II Rzeczpospolitej, choć oczywiście taka refleksja przez historyczki i historyków jest prowadzona, ale nie w tym kontekście biograficznym. Tych biografii mamy nadal mało. Więc bardzo chciałam, żeby ta sylwetka Aleksandry Piłsudskiej, żeby jej biografia nie zawężała się tylko do tej działalności niepodległościowej, żeby ona nie ginęła wraz z odzyskaniem niepodległości. I tu przypomina mi się zresztą scena z filmu o Piłsudskim. Ostatnia scena tego filmu, kiedy rozpoczyna się wielka polityka, a przed Aleksandrą w Belwederze zamykają się drzwi. Ona zostaje z boku, z córką na ręku, odsunięta jakby od tych najważniejszych wydarzeń. Jest to scena bardzo symboliczna.
No tak, no ale ona się chyba jednak odsunęła wcześniej i teraz może dojdziemy w trakcie tego spotkania do odpowiedzi na pytanie, czy zrobiła to dlatego, bo chciała, czy dlatego, że była, taki był wymóg epoki, taką rolę przyszło jej odgrywać. Ale mówiła pani profesor właśnie o tym wydobywaniu z cienia, równocześnie stawiając za, jakby w moim odczuciu, uznając za najważniejsze źródło wspomnienia Piłsudskiej, która te napisała, będąc już na emigracji. No i oczywiście jest tak, że ona pisała to ku pokrzepieniu serc, pisała to dlatego, żeby ten wielki mąż nie przepadł. Pisała to, no właśnie, trochę czyniąc prywatne politycznym, czyli z pewnym rozmysłem mistyfikowała pewne rzeczy czy pewne odczucia, no i budowała też w pewnym sensie swoją legendę. Czy udało się pani jakoś skonfrontować te wspomnienia w pewnych obszarach, takich, gdzie ta narracja się mocno rozjeżdżała? Albo odwrotnie, uznała pani, robiąc tę weryfikację, porównując te różne źródła, opinie, wspomnienia i tak dalej, że to jest źródło wiarygodne i można dać mu się ponieść. Bo w pewnym sensie Piłsudska troszkę staje się narratorką tej książki, tylko że jest to właśnie ta Piłsudska Anno Domini, tam rok 1940 i dalej, więc nie jest to już ta towarzyszka Ola.
Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej są materiałem źródłowym bardzo specyficznym. Ja z tych wspomnień starałam się wydobyć wszystko to, co Piłsudska gdzieś przemyciła i dotyczyło to życia osobistego Piłsudskich, jej indywidualnych odczuć, jej wizji pewnych wydarzeń, bo wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej to jest tak naprawdę hołd złożony Józefowi Piłsudskiego. Piłsudskiemu. To są jego myśli, to jest prezentacja jego postawy politycznej, jego działalności politycznej. Piłsudskiej w tych wspomnieniach nie ma za wiele. Ona skrywa się za tymi wspomnieniami, od czasu do czasu pokazując, że w niektórych momentach wielkiej polityki mogła także odegrać, tu mam na myśli przede wszystkim okres II Rzeczpospolitej, odegrać jakąś drobną rolę. Stawia siebie w tych wspomnieniach w roli powiernicy marszałka, najbliższej współpracowniczki, kogoś, do kogo zawsze mógł się zwrócić. Niejako także mówi w tych wspomnieniach o tym, że zawsze uznawała drogę, jaką wybrał Piłsudski, zawsze zgadzała się z jego poglądami i pisze te wspomnienia po to, żeby podkreślić tę rolę i żeby nikt nie ośmielił się myśleć inaczej, że mogło być inaczej. To był dla niej wielki mąż stanu, najwybitniejszy polityk i taki był główny cel napisania tych wspomnień. Ale mnie jej opinia na temat męża nie interesowała tutaj do końca, męża, jego działalności politycznej, bo mnie interesowała w biografii Piłsudskiej jej działalność, jej postawa, to co ona myślała, więc te wspomnienia mają swoją specyfikę, ale to nie oznacza, że one dla biografki są bezwartościowe, bo to bardzo wiele mówi o Aleksandrze Piłsudskiej. Właśnie o tym, jak skryła się za biografią wielkiego męża, jak w pewnym momencie stanęła w cieniu Józefa Piłsudskiego. No i oczywiście z tym wiążą się pytania o to, dlaczego tak postąpiła. Bo jeszcze w samodzielnej komendantki oddziału kuriersko-wywiadowczego w roku 1918-19 mamy już do czynienia z osobą, która wycofuje się z działalności publicznej.
No tak, ale ona wtedy już ma dziecko, podkreślmy, dziecko nieślubne. Piłsudski jest dalej, wciąż pozostaje w oficjalnym związku z Marią Piłsudską, więc tutaj myślę, że do tego wątku jeszcze dojdziemy. Ale no, żeby właśnie przywrócić tę równowagę, o której pani profesor mówiła, to może poprosiłabym o taką naszkicowanie właśnie tej młodej Oli Szczerbińskiej. Dlaczego ona wyszła na taką drogę, no, radykalną, powiedziałabym ekstremalnie radykalną, młoda dziewczyna w Warszawie, bez żadnego zaplecza rodzinnego, przyjechała z miasta gubernialnego, zajmuje się z jednej strony edukacją, z drugiej strony wchodzi w bardzo niebezpieczną robotę konspiracyjną. Skąd u niej takie zainteresowania? Jak to się stało, że ona się w taką brawurową, no, w pewnym sensie rozróbę wpakowała?
Postawiłabym tutaj na cechy osobowościowe. Przez cały ten okres działalności niepodległościowej, od roku 1904 do roku 1918, mamy do czynienia z postacią niezwykle odważną, zdeterminowaną w swojej działalności i przecież nie możemy powiedzieć, że robi to tylko i wyłącznie z miłości do Piłsudskiego, bo Piłsudskiego poznaje dopiero w roku 1906. A pistolety w czasie manifestacji na Placu Grzybowskim chowa już w roku 1904. Myślę, że bardzo ważną rolę odegrało tutaj domowe wychowanie. Wpływ na to wychowanie miała babka Karolina Zachorska, ponieważ Piłsudska w zasadzie, no trudno powiedzieć, że nie znała swoich rodziców, nie obcowała z nimi. Chyba to będzie dobre stwierdzenie i dość apodyktyczna, z takimi zdecydowanymi rysami charakteru babka, miała na nią ogromny wpływ. Wychowywała ją w legendzie powstania styczniowego. Ci bohaterowie byli obecni w tym domu w Suwałkach. Miała też wpływ na jedną bardzo ważną życiową decyzję młodej Aleksandry Piłsudskiej. To ona wyraziła zgodę, aby w 1901 roku Aleksandra Szczerbińska wsiadła do pociągu w Suwałkach i przyjechała do Warszawy, żeby dalej się kształcić. Była to bardzo odważna decyzja, samodzielna decyzja młodej Aleksandry i to też pokazuje, że ona bardzo chciała wyrwać się z tych Suwałk, chciała zacząć samodzielne życie. Jej związki z rodziną były bardzo ograniczone, bo rodzice zmarli, kiedy miała lat 12. Opiekowała się nią ciotka Maria, ale ona już będąc dorastającą dziewczyną widziała, że ten wpływ ciotki nie jest dla niej najlepszy, że to jest osoba, która chce ją pozostawić w Suwałkach i wtłoczyć w taki mieszczański styl życia. Może wydać za mąż, za jakiegoś lokalnego urzędnika. A Aleksandra Szczerbińska była w tą działalność konspiracyjną już zaangażowana. Wcześniej jako gimnazjalistka uczyła dzieci w Suwałkach. Adam Koc wspominał, że była to panna niezwykle poważna, którą dzieci szanowały, więc szanowało otoczenie, więc ten dom rodzinny zapewne był kuźnią charakteru i młoda Aleksandra zdecydowała się na wyjazd i samodzielne życie w Warszawie. Potrzebowała, o czym sama zresztą pisała, środowiska, w którym mogłaby działać. Ona tego szukała, szukała lektur, znała kręgi narodowej demokracji, które jej nie odpowiadały, jak sama mówiła, nie odpowiadał jej dekadentyzm. Spodobało jej się to, co głosili socjaliści. I ten nurt właśnie socjalizmu, który będzie walczył o niepodległość Polski, okazał się dla niej najbliższy. To jej niezwykle zaimponowało. Ten etos powstania, myślę, miał tutaj ogromny wpływ na tą decyzję. To, że była bardzo młoda, to rozbudzenie patriotyczne miało, jak sądzę, dla niej bardzo wielkie znaczenie.
Tam jest jeszcze kwestia takiego właśnie połączenia tej wrażliwości jakby z tymi czynnikami, powiedziałabym, z tą pewnym rodzajem przygodności, bo ciężko to nazwać przypadkiem, a mianowicie koleżanki brat, który jest konspiratorem, prawda, one razem mieszkają. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to, że idzie zaraz po ukończeniu szkoły do pracy w fabryce, gdzie widzi tę ogromną biedę i gdzieś ta jej wrażliwość w tę stronę również się i uwaga przekierowuje. Ale jakby pamiętając też o tych kontekstach epokowych, to jednak ten moment, kiedy ona mając lat 24 poznaje tego 39-letniego, owianego już legendą konspiracyjną Ziutka, tak, taki pan komendant, no to jednak może wywoływać pewien szok, pewne zaskoczenie. Jak na to reagują ich najbliżsi przyjaciele, współpracownicy? Czy Aleksandra w tym gronie może czuć się bezpieczna, nieatakowana? Czy jakoś to jednak jakoś determinuje jej kolejne decyzje, na przykład o wycofaniu się z... Ja mówię jeszcze o tym okresie sprzed 1918 roku. Czy ona po prostu idzie tą swoją ścieżką, niezależnie jakby tutaj od wizerunku komendanta?
Ja myślę, że tutaj nakładają się dwie sprawy. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo młodą i niezależną kobietą, która w moim przekonaniu nie przejmuje się jeszcze wówczas nazbyt tym, co mówią inni, nie przejmuje się opinią publiczną. Przejmować się nią zacznie zdecydowanie po 1918 roku, więc jest bardzo niezależna, zdeterminowana w swoich działaniach. Poza tym myślę sobie też, że ma za dużo na głowie, za dużo pracy i zawodowej, i konspiracyjnej, żeby myśleć o takich wówczas błahostkach. To jest jakby jedna sprawa. Druga kwestia to to, że środowisko najbliższe, otoczenie Piłsudskiego ją akceptowało. Z jednej strony mamy wspomnienia, że bardzo szanowano Marię Piłsudską. Była ważną postacią w tym środowisku legionowym. I wracając tutaj do tych wspomnień Kazimierza Sosnkowskiego, który pisze o tym, że miała dobre relacje z żołnierzami Piłsudskiego, to środowisko ją akceptowało. Pokazuje to też, że w tym środowisku socjalistów, radykałów pewne kwestie obyczajowe, przynajmniej do momentu odzyskania niepodległości, nie były tak bardzo ważne. I tutaj myślę, warto przytoczyć wspomnienie, bardzo zresztą drobne, ale niezwykle ważne, które znalazło się w pamiętnikach Rataja, który napisał, że związek Aleksandry Szczerbińskiej i relacja Aleksandry Szczerbińskiej wobec Piłsudskiego nie była błahą miłostką. Poważny polityk. W drobnym pasusie pisze takie słowa, więc to było komentowane. Już oczywiście nie wspomnę, że komentowali to żołnierze. Na szczęście w pamiętnikach nie ma dosadnych wspomnień, w jaki sposób to robili, ale są, tak, rozmawialiśmy o tym związku, pisze Furgalski, i o tym, co dzieje się w oddziale kuriersko-wywiadowczym. No myślę, że gdybyśmy mogli być świadkami tej dyskusji na Warcie, byłoby to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Więc ten związek był akceptowany. Myślę, że z dwóch powodów. Ponieważ to był wybór Piłsudskiego, ale znano także dokonania Szczerbińskiej. Wiedziano o tym, ile pracy, jaki był jej wkład w organizowanie tych składów broni w 1906 roku w Warszawie. Wiedziano, ile poświęcenia ją to kosztowało, bo zapłaciła za to aresztowaniem, została zwolniona, bo nie znaleziono żadnych dowodów, bo tak to świetnie zorganizowała, że tylko ona znała adresy tych poszczególnych składów broni. One między sobą się nie kontaktowały, więc żadne dochodzenia, zeznania nie przyniosły tutaj oczekiwanych dla policji carskiej skutków. Poza tym przykładem jej hartu ducha jest historia, kiedy Piłsudska przestrzeliła sobie stopę podczas konserwacji broni na jednym z takich właśnie punktów, gdzie broń była składowana, po czym wyszła z mieszkania. Jej główną troską było to, czy nikt tego nie słyszał. Wyszła z mieszkania, wsiadła do dorożki i pojechała do lekarza sama, bo nikt nie mógł zauważyć, że ten wypadek miał miejsce. Więc ona chyba do końca nie przejmowała się wtedy tak bardzo tym, co o niej mówią i jak komentują jej związek z Piłsudskim.
Ale żeby państwu też uzmysłowić, że nie było to wcale powszechną postawą i taką oczywistością, pozwolę sobie przytoczyć, bo on mi się strasznie spodobał, to słowo strasznie jest kluczowe, fragment wspomnień przyszłego prezydenta Ignacego Mościckiego, który tak komentował wybór żony. Tu pani profesor to zamieszcza jako taki kontrapunkt. Narzeczona moja, Michalina Czyżewska, była córką urodzonej siostry mego ojca. Bliskie pokrewieństwo i bardzo młody wiek kuzynki miały duże znaczenie w moim wyborze. Dzięki bowiem tym warunkom obiecywałem sobie mieć większy wpływ przy dalszym wychowywaniu swej przyszłej małżonki. Pragnąłem ją jak najbardziej dostroić do mojej późniejszej działalności społecznej, a to, że była córką mojej ciotki, którą bardzo kochałem, wielkiej patriotki, dawało mi również pewną gwarancję powodzenia moich wychowawczych zamiarów. No zgrzyta to bardzo z tym, o czym pani profesor przed chwilą powiedziała. I to prowokuje też do zadania tego pytania o feminizm Aleksandry Szczerbińskiej, bo Ziuk, kiedy tam w pewnym momencie do niej pisze w swoich listach, ty moja kochana feministko, ona się trochę identyfikuje, trochę się nie identyfikuje. Ja wiem, że ten feminizm miał zupełnie inne znaczenie wówczas i dzisiaj, ale i wtedy gdzieś ta pejoratywna łatka była już przyklejana. To jak to było z tym feminizmem? Jak ona się, czy ona się czuła w nim, czy nie czuła? Jak go interpretowała? Jak była odbierana przez feministki w tym swoim rozumieniu?
Zaraz przejdziemy do tej kwestii, bo ona jest istotnie niezwykle ważna. Ja chciałabym się odnieść do tego cytatu. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że żona Ignacego Mościckiego, Michalina Mościcka, obaliła ten pasus, pokazała, że jest osobą niezależną, samodzielną w swoim działaniu i zasługuje na biografię. To chciałabym podkreślić z całą mocą. I inna jeszcze kwestia, która do tego się odnosi, a mianowicie Piłsudski miał wybierać kobiety niezależne. On nie potrzebował, on nie miał czasu chyba na wychowywanie swoich partnerek. Partnerka musiała być już ukształtowana, musiała go wspierać w jego działalności, musiała być samodzielna. Myślę, że to było również dla niego ważne. Miał zupełnie inne podejście do kobiet niż przyszły prezydent. Wracając do feminizmu. Aleksandra Piłsudska bardzo często mówiła o sobie, że jest feministką. I kiedy przyglądamy się jej postawie, zachowaniu, zrywaniu tych obyczajowych norm, które w mieszczańskim i ziemiańskim środowisku, z którego pochodziła, obowiązywały, to zdecydowanie możemy o niej powiedzieć, że była kobietą wyzwoloną. Ale ja raczej nazwałabym ją ambasadorką feminizmu. Ona nie angażowała się, w szczególności w II Rzeczpospolitej, w żadne działania na rzecz kobiet. Oczywiście walczyła, ale walczyła nie o prawa kobiet. Miała kontakty z feministkami, bo Maria Turzyma-Wiśniewska zgłosiła się do oddziału kuriersko-wywiadowczego, więc Szczerbińska ją znała i podziwiała jej pracę na niwie feminizmu, bo przypomnijmy, była to krakowska feministka, redaktorka Nowego Słowa, działaczka społeczna, bardzo znana wówczas nie tylko w Galicji, ale również w Królestwie Polskim, bo bardzo często tutaj do Warszawy, do Łodzi przyjeżdżała z wykładami, więc Szczerbińska ją znała, zresztą wspomina ją w swojej autobiografii, to znaczy, że była dla niej postacią ważną i która wywarła na niej przynajmniej duże wrażenie, więc to jest jedna kwestia. Na pewno Piłsudska uważała, że miała wpływ na naczelnika państwa, który dzięki jej poglądom podpisał dekret z 28 listopada o przyznaniu kobietom praw wyborczych. Oczywiście uważała, że to nie tylko dyskusje z nią miały na to wpływ, ale postawa kobiet w czasie I wojny światowej. Dla niej to był argument żelazny, że to one przyczyniły się do uzyskania przez kobiety tych praw, choć oczywiście jest to tylko jedna część tej historii, bo tych elementów i działalności kobiet, które walczyły o prawa wyborcze na przełomie wieku XIX i XX jest znacznie więcej. Ale to są jej poglądy, jej postawa. Zawsze uważała się za feministkę, osobę niezależną, ale byłoby nam trudno znaleźć jakieś formy działalności na rzecz środowisk kobiecych w II Rzeczpospolitej. Chociaż weźmie przecież udział w Kongresie Kobiet w latach 30. Będzie w komitecie organizacyjnym, będzie popierać te działania, ale właśnie jako ambasadorka, jako osoba, która uważała, że jest to jeden z ważnych nurtów działalności kobiet, w który jednak sama się nie angażowała, jak i zresztą wiele innych dziedzin życia społecznego, kulturalnego, politycznego w II Rzeczpospolitej. To przecież Zofia Naukowska napisała o Piłsudskiej, że zmarnowała swój potencjał. Pisała o niej wprost na łamach pamiętników, że zachowywała się jak zwykła żona lekarza czy mecenasa, zajmując się działalnością charytatywną, a miała znacznie większe możliwości. Taka była opinia Naukowskiej.
Właśnie i teraz gdyby mnie zafrapował właśnie ten moment przejścia, przeistoczenia się właściwie Oli w może jeszcze nie w panią komendantową, bo to jest dopiero 21 rok, kiedy ona staje się tą prawowitą, legalną małżonką, a też właściwie cała ta atmosfera, czyli wyczekiwanie na śmierć Marii, która nie chce dać Piłsudskiemu rozwodu, pomimo tego, że tam w związku jest już dwójka dzieci. I tak się zastanawiałam, pani profesor określi tutaj tak chronologicznie te wydarzenia. Wiemy, że Szczerbińska jest ponownie więziona, trafia do bardzo takiego trudnego, jeśli chodzi o warunki bytowania, obozu internowania w Szczypiornie, później trafia na Śląsk, tak? I jakby ona jest po prostu fizycznie wykończona, jest ta akcja pod Bezdanami też pokazuje, że ta krucha kobieta to ona może nie jest jednak do końca przystosowana do takich trudnych akcji terenowych, ale ona jest po prostu zmęczona, jest głodna, nie ma za bardzo gdzie mieszkać, nie ma pieniędzy, jej partner jest uwięziony wówczas. No nie są to ciekawe perspektywy, takie napawające jakimś optymizmem. No i przychodzi ten rok 18, te koleje losu troszkę się odwracają, ale też nie do końca, bo tak jak powiedziałam, wciąż nie jest unormowana kwestia tego związku i to się spełnia. I czy pani profesor brała pod uwagę taki wariant, że ona po prostu już abstrahując od bycia wierną, wspierającą, kochającą, rezygnującą z tej swojej emancypacji, że ona była najzwyczajniej w świecie po prostu potwornie zmęczona. Zmęczona i chciała dać sobie możliwość takiego w miarę wygodnego, spokojnego życia.
Nie uwzględniłam takiej perspektywy. Wydaje mi się, że Aleksandra Szczerbińska w 1918 roku nie była zmęczona. Mimo tych wszystkich trudów. Zresztą możemy cofnąć się do jeszcze przedwojennych listów, które pisał Piłsudski do Szczerbińskiej i zalecał jej, żeby brała arszenik, bo to miało wzmóc jej apetyt i pytał ją w każdym liście, czy już na wadze przybrała. Więc ten problem z wycieńczeniem był stały, tak chyba możemy powiedzieć. Ale nie, tej perspektywy nie uwzględniłam. Myślę, że na pewno takie poczucie mogło jej towarzyszyć, ale ona żyła wówczas w ogromnym napięciu. Myślę, że to wycofanie się na ten drugi plan, zajęcie tej ważnej, jak się okazuje dla wielu, pozycji żony i matki, partnerki i matki, było świadome. Ona postanowiła, że będzie teraz stanowczo wspierać swojego partnera, że teraz taką rolę będzie odgrywać. Oczywiście do 21 roku determinowała to jej sytuacja, bo zapewne bycie samotną matką w czasie wojny było dla niej mniej dokuczliwe niż w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy znowu wszystko wraca na stare tory, kiedy znowu kobiety są oceniane według dawnych norm, kiedy to odium nieślubnego dziecka bardzo ciąży. Ale myślę, że ta kwestia była dla niej ważna, żeby w tej swojej sytuacji życiowej nie wychodzić przed szereg, ale myślę także, że kierowała się tutaj racją stanu, że to będzie dobre dla Piłsudskiego, to będzie dobre dla polityki państwa. Taka osoba jak ona nie może już teraz eksponować się.
No bo to jest, no właśnie, czy na przykład na tę decyzję nie wpłynęła również kwestia tych plotek, enuncjacji, które rozpalały opinię publiczną i wtedy, i dzisiaj, zawsze takie jakieś sprawy obyczajowe dotyczące ważnych postaci gdzieś elektryzują uwagę. No a tu jest jeszcze oczywiście kontekst gry politycznej uprawianej przez narodową demokrację. I tak jak pisał profesor Włodzimierz Suleja, nie sposób nie dodać, że rozpowszechniane przez prasę najrozmaitsze insynuacje i zwykłe kalumnie, wspierane celowo rozpowszechnianą, a jątrzącą plotką, godziły nie tylko w osoby Piłsudskiego. Miały one podważać autorytet nie tylko samego Piłsudskiego, ale również władz państwowych, a ta plotka to ona się właściwie odnosiła do kwestii antysemickich, czyli przypisywania Szczerbińskiej pochodzenia żydowskiego i to rozpalało tę prawą stronę sceny politycznej i właściwie królowało na łamach tej prasy takiej brukowej. I tak sobie teraz pomyślałam, a może właśnie też to?
Na pewno, bo to są trzy czynniki. Nieślubne dziecko, posądzenia o żydowskie pochodzenie i bolszewizm. Bolszewizm oczywiście głównie Piłsudskiego, ale no nie dość, że bolszewik, to jeszcze ma kochankę Żydówkę. Więc to były naprawdę potężne działa wytoczone przeciwko temu związkowi i mam wrażenie, że Piłsudska przynajmniej po latach najbardziej przeżywała i emocjonalnie się odnosiła do tych plotek o żydowskie pochodzenie. Dlatego, że nawet Piłsudski w swoich wykładach wracał jeszcze do nieistniejącej Perlówny, bo mylono Piłsudską z żoną Feliksa Perla, która pomagała Aleksandrze Piłsudskiej w opiece nad pierworodną córką Wandą. I tak wówczas te kobiety były ze sobą blisko, że mówiono również o tym, że Perlowa miała być matką chrzestną Wandy Piłsudskiej, co oczywiście było niemożliwe chociażby ze względów wyznaniowych, ale to pokazuje, jak te związki były bliskie. Żonę Feliksa Perla zaczepiano w Warszawie i wytykano ją w miejscach publicznych, że patrzcie, to jest kochanka Piłsudskiego, więc te osoby myliły się opinii publicznej. Myślę, że się nie myliły, że to były celowe zabiegi, żeby jeszcze tutaj ten obraz Piłsudskiego przez te środowiska mu niechętne zohydzić. I te wątki znajdują się o dziwo w pamiętnikach Piłsudskiej, więc to pokazuje, jak bardzo to przeżywała w zasadzie do końca życia. te wątki odnajdujemy także we fragmentach korespondencji Piłsudskiej. Więc to była dla niej sytuacja chyba najbardziej dotkliwa.
No ale później mamy taki czas, powiedziałabym, spokojny, kiedy ona się staje perfekcyjną panią domu. Jest również sekretarzem, sekretarką Piłsudskiego i do tego 26 roku wydaje się, że jest taka sielanka. No i właśnie jest ten belweder i to, o czym pani profesor wcześniej powiedziała, te drzwi się zamykają, ale one się zamykają w pewnym sensie podwójnie. Bo po pierwsze nie wiadomo, czy ona jest żoną głowy państwa, no przecież mamy prezydenta i mamy panią prezydentową, tak? Po drugie, no jest tutaj rozłam gdzieś w tym związku. Taki oczywiście nie, no nie już skandaliczny, tak, ale to małżeństwo staje się, mam wrażenie, małżeństwem białym. Ze sobą gdzieś oczywiście widzą się, bywają i właśnie jak wówczas Piłsudska się w tej sferze publicznej odnajduje, bo już zostawiając te wątki takie właśnie tam osobiste, jaką ona widzi siebie w sferze publicznej?
Ona jest bardzo szczęśliwa w Sulejówku. Uważa, że to najlepszy okres jej życia, ale po roku 1926 doskonale odnajduje się w przestrzeni publicznej. Nagle okazuje się, że świetnie spełnia się w rozmaitych komitetach działających charytatywnie, działa na rzecz osób najbardziej pokrzywdzonych, bezdomnych, sierot. Przyjmuje zaproszenia do wszelkiego rodzaju honorowych komitetów. Staje na czele, nie jest oczywiście przewodniczącą, ale jest niezwykle honorowana w tych wszystkich rodzinach wojskowych, policyjnych, kolejarzy. Jest taką postacią, gdzie składa się jej hołdy i to też się świetnie wpisuje w rolę, jaką jej zdaniem powinna odgrywać żona przywódcy państwa. W tym drugim okresie po 1926 roku ona zachowuje się już zupełnie inaczej. Córki są już dorastające, ona może wejść w tą sferę życia publicznego i uważa, że taką działalnością wspiera Piłsudskiego, że służy wizerunkowi Józefa Piłsudskiego, a nie szkodzi mu. Pisze zresztą sama o tym, że nie chciała się angażować w żadne inne aktywności, nie chciała należeć do żadnej partii politycznej, nie chciała nikogo oficjalnie popierać, dlatego że ta działalność publiczna w takiej sferze dobroczynnej była najbardziej adekwatna do roli, jaką odgrywała. Po prostu była zadowolona z roli pani marszałkowej. Ja myślę, że ta rola bardzo jej odpowiadała. To jest jedna kwestia. Staje się także mentorką. Nie zapominajmy, że to jest okres, kiedy rozpoczyna się jej wielki spór z Władysławem Pobogiem Malinowskim. To ona decyduje o tym, że są kłopoty z wydaniem książki o bezdanach. Ona ma na to ogromny wpływ. Drugą osobą, w którą uderza, jest Kazimiera Iłakowiczówna, która pisząc ścieżkę obok drogi oczekuje na druk bardzo długo i to ona ma wpływ na to, żeby księgarnia wojskowa tej książki nie wydawała, żeby robić wszelkie utrudnienia, bo jej ta praca się nie podobała, bo w złym świetle przedstawiono. Ona tak uważała, ją i jej córki, więc wszędzie tam, gdzie mogła interweniować i użyć swoich wpływów, to czyniła. Więc jakby nie jest już tą skromną panią Piłsudską, stojącą gdzieś w cieniu męża, ale wybiera swoją ścieżkę, trudno powiedzieć kariery, działalności. Swoją ścieżkę działalności i kontroluje coraz więcej kwestii, a po śmierci Piłsudskiego tworzy, współtworzy muzeum w Belwederze upamiętniające wielkiego marszałka i ma ogromny wpływ na wszystkie treści prezentowane w tymże muzeum.
Można powiedzieć, że ona się w pewnym sensie staje kobietą władzy, a nie tylko kobietą będącą gdzieś w kręgach, tak? gdzieś orbitującą w tych kręgach, bo tam są też spory o charakterze personalnym, oczywiście gdzieś kierowane wobec kobiet, tych ważnych kobiet, ale widać, że Aleksandra Piłsudska nie tylko ma znaczenie, ale ma też pewien koncept tego, jak kobiety powinny funkcjonować przy boku swoich mężów i na co powinny mieć wpływ i która, jaki obszar powinna reprezentować. Ale szalenie ciekawą kwestią jest właśnie to, że ona sobie uzurpuje prawo do bycia kreatorką polityki historycznej, byśmy powiedzieli, strażniczką pamięci, bo przecież ten spór z Pobok Malinowskim, on się przenosi również za wielką, no może nie za wielką, ale na ten okres, za kanał, na ten okres emigracyjny i to oczywiście no nie jest to wygodna sytuacja dla historyka, porządnego historyka, wybitnego historyka, który ma takie kłody rzucane pod nogi. Skąd w niej taka zapiekłość? No bo ona się nagle okazuje taką niezwykle pamiętliwą, zapiekłą osobą.
Źródeł konfliktu z Władysławem Pobogiem Malinowskim możemy szukać przede wszystkim w jednej kwestii. Za dobrze pisał o Marii Piłsudskiej. Więc to, co do tego nie miejmy tutaj złudzeń, bardzo się to Aleksandrze Piłsudskiej nie podobało. I tam oczywiście były jeszcze pewne kwestie detaliczne związane z konwersją, ale to są jakby kwestie już dodatkowe i poboczne. Niestety nie mogła zaakceptować tego, że ktoś chciał pisać pozytywnie o pierwszej żonie marszałka. To jest pierwsza kwestia. Zwróćmy też uwagę na to, że ta niezależna kobieta wchodząca w związek z komendantem Piłsudskim, kiedy ten jeszcze był żonaty, nagle w latach 30. staje się stateczną matroną, która jest bardzo krytyczna wobec wszystkich drugich, trzecich związków z najbliższego otoczenia, ze środowiska Piłsudczyków. Wspiera te pierwsze żony, pomaga im, jest krytyczna wobec kolejnych partnerek, polityków i oficerów z kręgu Piłsudskiego. Więc to jest też znak czasu, jej przemiany, jej stosunku do kwestii obyczajowych. Kiedyś kobieta niezależna, wyzwolona, nie licząca się ze zdaniem innych, dzisiaj to zdanie kreuje. Wiemy, że zrywa kontakty z Aleksandrą Zagórską, zrywa kontakty z żoną Kazimierza Świtalskiego, bo po Warszawie chodzą plotki, że Ziuk jeździ do Świtalskich, żeby się z nią spotykać, więc zaczyna dość nerwowo reagować na obecność innych kobiet w otoczeniu marszałka.
No właśnie, i tak rozmawiałyśmy wcześniej. No ale no, ta Lewicka, to już pani profesor sama skutecznie mnie zachęciła do tego, że no bo jest ta ogromna tutaj, powiedzmy, plotka, tak, czy nie do końca udokumentowana sytuacja obyczajowa, że młoda lekarka, która niezwykle imponuje Piłsudskiemu, pojawia się w jego życiu, około roku 30. Jest w zasadzie to jedno zdjęcie, tak? Bo ona w 31 roku odbiera sobie życie, dobrze pamiętam?
Tak, w 24 poznaje, poznaje Piłsudski lewicką w Durskiennikach. I te kontakty są stałe, ale ja myślę, że nie będziemy tutaj zastanawiać się nad tymi relacjami Piłsudskiego z Lewicką, bo to wpisuje się w jego biografię. Ja chciałabym zwrócić tylko uwagę na to, co mogła odczuwać Aleksandra Piłsudska, kiedy w prasie warszawskiej ukazały się fotografie z Madery. Kiedy Piłsudski spaceruje z młodą lekarką, kiedy pływa z nią łódką, to nie była jedna fotografia. Kiedy nawet dziś spojrzymy do Narodowego Archiwum Cyfrowego, tych fotografii było kilka, prasa bardzo chętnie je pokazywała. Jak czuła się Aleksandra Piłsudska w tym momencie, tym bardziej, że po Warszawie już chodziły plotki o tym, że Piłsudski chce się rozwieść, że Wieniawę posyłał do Rzymu, żeby rozpytać w tej sprawie i temu ponoć Piłsudska nigdy nie zaprzeczała. Myślę, że była zdruzgotana.
No tak, no ale ja abstrahuję tutaj od życiorysu, tak, i decyzji Piłsudskiego, natomiast to się wiąże z tym, o czym pani profesor powiedziała chwilę wcześniej, tak, czyli tym jej podejściem nagle takim bardzo konserwatywnym, tak, do tych drugich partnerek, chociaż sama przecież też taką rolę w pewnym momencie odgrywała. No i będąc już przy tych rolach, bo powoli musimy kończyć tę część naszego spotkania, to jest właśnie pytanie, czy ona stała się tą nową kobietą w takim rozumieniu właśnie kobiety emancypantki, która przeżywa do drugiej połowy XX wieku i czy ona się rzeczywiście daje pogodzić z taką wizją nowej kobiety w tradycyjnym jakby wymiarze, w tradycyjnej matrycy.
Wydaje mi się, że to jest dość trafne określenie Aleksandry Piłsudskiej. Wszyscy zresztą z jej najbliższego otoczenia tak ją właśnie postrzegali. Pamiętali te jej zasługi z okresu niepodległości, pamiętali tą odwagę i zdecydowanie, doceniali także jej postawę, jej działalność w okresie II Rzeczpospolitej. Doceniali jej poświęcenie dla marszałka, doceniali ją jako matkę, która wychowała dwie młode, zdecydowane, dobrze wykształcone kobiety, a jej wpływ na córki był ogromny, bo oczywiście Piłsudski bardzo kochał swoje dzieci, ale wszystkie funkcje wychowawcze spadały tutaj w tej rodzinie, w tym małżeństwie na Aleksandrę Piłsudską, więc myślę, że powiedzielibyśmy współczesnym językiem, była to kobieta wielozadaniowa. I w tych wszystkich zadaniach starała się spełniać jak najlepiej. A to, że oczywiście miała pewne swoje zasady, zmieniające się zresztą, jak tutaj pokazałyśmy podczas tego spotkania, że miała swoje zdanie, że czasem wchodziła w konflikt z innymi osobami, że nie wszystkich darzyła sympatią. To było chyba naturalne. Myślę, że warto też wspomnieć na zakończenie tego spotkania o tym, że mimo różnych ocen, kontrowersji, była to osoba niezwykle lubiana. Oddajmy tutaj na koniec głos Zofii Moraczewskiej, która przez wiele lat była jej sąsiadką w Sulejówku i która mówiła, że bardzo lubi swoją sąsiadkę, że to kobieta dobra, mądra, serdeczna i bardzo się cieszy, że może mieć na co dzień z nią kontakty.
To ja jeszcze na sam koniec żeby też Państwa być może z jakąś nadzieją zostawić. Pozwolę zapytać się o to, czy skoro książka jest w pewnym sensie szkicem, to czy możemy się spodziewać większej rozprawy, grubszej rozprawy? Czy są jakieś wątki, które Pani Profesor wie, że powinny się znaleźć, a z różnych powodów nie znalazły swojego odbicia na kartach tej publikacji? Jak to wygląda?
Myślę, że jest jeszcze kilka spraw, które należałoby w tej biografii rozszerzyć. Wspomniany już tutaj spór z Władysławem Pobogiem Malinowskim. Ja może niezbyt dokładnie tutaj do tych kwestii się odnoszę, bowiem on też jakby w biografii historyka został podjęty. Ale myślę, że to jest jeszcze kwestia, którą badać nadal należy. Uważam także, że emigracyjna biografia Aleksandry Piłsudskiej zasługuje na dalsze badania, bo to jest kolejny ważny etap w jej życiu. Ona znów chce odgrywać bardzo ważną rolę w środowisku Piłsudczyków. Jest pytanie o to, jak oni ją oceniali na emigracji, na ile chcieli z nią współpracować, czy była tylko szanowaną wdową, czy miała szansę na odegranie jakiejkolwiek roli w tym środowisku. Te badania okresu emigracyjnego w moim przekonaniu, w moim odczuciu tutaj, jeśli chodzi o tą biografię, są niewystarczające. Myślę, że w ogóle to jest odrębna kwestia. Badania dotyczące kobiet drugiej wielkiej emigracji. Te kwestie zdecydowanie historyczki, historycy muszą podjąć. Jeśli chodzi o to, dlaczego ja ciągle podkreślam, że to jest próba, tu są pewne tezy, bo ja uważam, że pewne tematy nie powinny zostać zamknięte w kręgu jednego historyka. Ja bym bardzo chciała, żeby ktoś inny napisał biografię Aleksandry Piłsudskiej i żeby tutaj zderzyły się pewne wizje, pewne stanowiska. I to jest mój apel, dlatego mówię próba. Próbujcie, drodzy koledzy, drogie koleżanki, piszcie dalej, poprawcie to, co jest niewystarczające i na tym polega przecież dyskusja historyczna.
Szanowni Państwo, pozostaje mi tylko powiedzieć, że nie tylko te osoby, które chciałyby w przyszłości pisać ciąg dalszy albo nową wersję historii Aleksandry Piłsudskiej, ale również osoby, które są w ogóle zainteresowane i historią, i ruchami społecznymi, i tym, jak taki los kobiecy mógł wyglądać na przełomie XIX i XX wieku. Zachęcam do przeczytania książki pani profesor Marty Sikorskiej, biografia Aleksandry Piłsudskiej. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i wszystkich zapraszam na kolejną odsłonę wydarzenia, które odbędzie się już za tydzień w ramach przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.